Dlaczego Les Misérables nie można tłumaczyć?
Dlatego, że jest to oryginalnie musical francuski pod tytułem Les Misérables, czyli tytuł powieści Wiktora Hugo Nędznicy.
Natomiast... Ale Nędznicy funkcjonuje przecież.
Tak, natomiast musical został zakupiony, przejęty przez agencję Camerona McIntosha, brytyjskiego producenta, który miał wizję, zmienił tekst libretta na angielski. I tak naprawdę dopiero wtedy, po tym przekształceniu, musical zrobił wielką światową karierę. Jest obecnie najdłużej granym musicalem w historii, już 30 lat minęło. I to było takie zastrzeżenie licencjodawcy, że właściwie Les Misérables w tym oryginale francuskim stało się logotypem tego przedstawienia. I w każdym kraju na świecie jest grane pod tym właśnie tytułem. Często się gra musicale w tytułami angielskimi, bo są dobrze znane publiczności. Na przykład na Polsce udało się spolszczyć tytuł musicalu Cats na koty i było to grane jako koty, bo Polacy pamiętali, że jest taki musical, słyszeli o nim i to się bardzo fajnie przyjęło. Natomiast już na przykład w Meksyku, kiedy ten musical był wykonany jako El Gatos, no okazało się, że ludzie nie za bardzo wiedzą, co chodzi. Jak się pojawiło Cats, to wszystko wróciło do normy.
A dlaczego nie mamy polskich tłumaczeń tak dobrego artysty amerykańskiego jak Bruce Springsteen?
Przede wszystkim jest szlaban. Bruce Springsteen zabrania tłumaczenia swoich tekstów na inne języki, nie tylko na polski. Były podejmowane próby negocjacji z nim ze strony też wiem, że Francuzów i Niemców, ale też nawet w Polsce była taka inicjatywa, powstała w końcu płyta nielegalna, która jest rozdawana wśród znajomych. Stoi za tym pewna mądrość, to znaczy jego teksty są tak zakorzenione w popkulturze i przede wszystkim w codzienności amerykańskiej, że one de facto są nieprzekładalne, że myślę, że one mogłyby ulec niezwykłej trywializacji, że byłyby bardzo daleko od jego intencji. Jest to wybitny artysta, ale żeby zrozumieć Springsteena trzeba, na przykład artysta bardzo w Polsce mało znany, niedoceniany. Nie wierzę w to, że przetłumaczenie jego piosenek by tutaj cokolwiek zmieniło, może nawet na gorsze, dlatego że jest to wybitny artysta, który wyrasta z amerykańskiej codzienności. To jest kolos amerykańskiej codzienności, dlatego jest tak silna identyfikacja z nim, dlatego ma tak ogromną bazę fanów w Stanach, dlatego ma pseudonim Boss, czyli szef. Ja byłem na koncercie na trasie Born in the USA, miałem to szczęście, 84 rok w New Jersey, 10 stadionów sprzedanych przez 10 dni codziennie, no to wtedy właściwie ludzie mogli go wziąć na ramiona i zanieść do Białego Domu i ogłosić, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Taka jest siła jego tekstów. On intuicyjnie czuje, że one straciły na przekładzie.
Wyobraźmy sobie, że jednak powstają takie polskie przekłady właśnie Bruce'a Springsteena, ale też każdego innego artysty. I mówi pan, to bardzo interesujące, że jeśli mamy tekst już przetłumaczony na polski, ale nie mamy w sobie przepisów, to nic z tego nie będzie. Co to znaczy?
To znaczy, że teksty są osadzone w pewnym kontekście kulturowym, historycznym. Szczególnie dotyczy to na przykład tekstu Boba Dylana. Niektóre są proste i uniwersalne, a z kolei inne są osadzone, zakorzenione w delcie Mississippi, w Biblii, w amerykańskiej historii, w twórczości amerykańskich bardów, z których wyrasta Dylan, takich jak Woody Guthrie. I de facto te piosenki wymagałyby przepisów, gdyby się pojawiły w druku. Natomiast wykonywane, myślę, straciłyby swoją siłę.
Ma pan takie zasługi jako tłumacz, że do polskiej wersji pewnego musicalu udało się panu dodać pewną nutkę.
Jeden dźwięk mi się udało dodać. To było właśnie w Les Misérables wspomnianym. To było w Nędznikach. Jest scena, w której studenci zbierają się do rewolucji i śpiewają kolorami, czyli śpiewają biel, white, black, red i tak dalej, i tak dalej. Biel w porządku, czerń w porządku i ten red poprosiłem, żeby mogli zaśpiewać czerwień. Czyli zamiast długiej nuty red zaśpiewali czerwień, co niewiele zmieniło, ale uzyskałem na to zgodę oryginalnych twórców. To była jedyna nuta, jaką kiedykolwiek dodałem do istniejącej partytury.
Wydłużył pan musical.
Się zmieścić w tej samej frazie, więc de facto nie wydłużyłem i podzieliłem inaczej frazę. O, dodałem przednutę.
Co to znaczy, że teksty Bułata Okudżawy przetłumaczone na polski stały się też dziedzictwem polskiej poezji?
To znaczy, że przełożone zostały genialnie.
Jerzy Jarniewicz?
Przez kogoś, kto słyszy język polski współczesny, kto zna tradycję, bo Bułat Okudżawa akurat był twórcą, który nawiązywał do wielu form literackich i ta świadomość literacka w tekstach jego pobrzmiewa. Wpisanie tych tekstów do języka polskiego w tak genialny sposób, że stają się częścią mojego dziedzictwa kulturowego. Ja wzrastałem słuchając tych pieśni Okudżawy, nie zdając sobie z tego sprawy, że one są obcojęzyczne, bo słyszałem je w wykonaniu polskich artystów.
Twierdzi pan, że dziś wielokrotnie nie tłumaczymy sobie piosenek zagranicznych artystów po to, żeby zrozumieć, co ten artysta chce nam powiedzieć, ale też po to, żeby co? Żeby te teksty przemeblowały polszczyznę?
Tak, żeby sprawdzić je polszczyzną. Większość tekstów piosenek są to teksty anglojęzyczne, ponieważ angielski jest w tej chwili drugim językiem w Polsce, to nie jest problemem zrozumienie tego tekstu, zrozumienie przesłania, sensu. Natomiast ciekawie jest zobaczyć, jak te piosenki, które nas intrygują, zmieszczą się w języku polskim. Znam język angielski, ale z wielką przyjemnością czytałem przekłady Boba Dylana, Filipa Łobodzińskiego czy Daniela Wyszogrodzkiego. Czytałem nie po to, żeby się dowiedzieć, o czym śpiewa Bob Dylan, bo wiem, ale żeby mieć frajdę. Tę frajdę, którą ma się, kiedy się czyta dobrą literaturę. Dobry przekład jest dobrą literaturą.
Możemy sobie tłumaczyć pewne teksty literalnie, słowo słowo po słowie, ale pan sugeruje, żeby takiego dystansu nabrać i na przykład zacząć tłumaczyć akapitami od razu, tak? Po swojemu.
Tak, nie można tłumaczyć słowo po słowie. Wydaje mi się, że to jest najczęściej popełniany błąd przez adeptów sztuki przekładu, że są zbyt blisko tekstu. Tekst obcojęzyczny powstaje w innym otoczeniu językowym. Język angielski niewiele ma wspólnego z językiem polskim. To są naprawdę bardzo różne języki, bardzo różne mechanizmy, bardzo różne maszyny językowe. Język angielski jest pod wieloma względami bliższy chińskiemu niż językowi polskiemu. Dlatego takie zbytnie przywiązanie do tekstu wyjściowego, do tego oryginału, może skutkować jakimiś ułomnymi czy drewnianymi przekładami. Przekład literatury pięknej, a tym jest też przekład tekstów piosenki, piosenki poetyckiej zwłaszcza, jest twórczością. To jest twórczość, która nie różni się faktycznie od twórczości autorskiej. A jeżeli tak, to zainspirujmy się tekstem oryginału, a potem piszmy na nowo. Jeżeli przekład jest twórczością, to tak naprawdę jest możliwy tylko dlatego, że tłumacz pisze na nowo tekst w innym języku.
Kiedyś w Zespole Zerowa śpiewaliście wyłącznie po angielsku, potem w Zespole Zerowa zaczęliście śpiewać Gombrowicza, a teraz, kiedy już masz swój nowy zespół Plac Zabaw, to wyłącznie po polsku. Dlaczego?
Przeszłam cały proces odbycia w języku angielskim.
Maja Chmurkowska?
Myślę, że był wynikiem tego, że studiowałam anglistykę i w zasadzie większość mojej rzeczywistości i muzyki słuchanej i języka, którym się posługiwałam, to był angielski, więc byłam bardzo mocno osadzona i bardzo naturalne było to, że moja ekspresja będzie właśnie w tym języku. Poza tym pasował nam do tego założenia w Zerowej, że głos jest jednak instrumentem i ważność tych słów schodzi na drugi plan. Oczywiście ja pisałam teksty, które coś znaczą, oczywiście znaczyły najwięcej pewnie dla mnie, ale to był ten etap. Ten odwrót rzeczywiście nastąpił przy Gombrowiczu, przy tym, że trzeba było się tym zabawić. I z tej zabawy, z tego procesu wyszedł język polski, do którego chcę teraz tylko i wyłącznie, bo zabawy zwłaszcza z półgłoskami i tą dosłownością, bo to jest jeszcze najważniejsze, że ja od tej dosłowności chciałam odejść przy Zerowej, kryjąc się trochę pod parasolem języka angielskiego, a tutaj już zależy mi na tej dosłowności.
Czyli być może do języka polskiego jako pierwszego języka przecież w życiu czasami się dojrzewa?
Tak, i dochodzi zupełnie pokrętnymi drogami. Myślę, że najbardziej do piękna. Do docenienia tego języka, bo on jest, ja go wzięłam za pewnik, że ja sobie mówię w tym języku i on jest po prostu, ma funkcję taką użytkową, a teraz ma też funkcję artystyczną.